Zapraszam bardzo serdecznie. Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, a w studiu kolejny gość Piotr Mazurek, radny miasta stołecznego Warszawa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Panie radny, wczoraj druga w tej kadencji rady nadzwyczajna sesja, pożegnanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wniosek o honorowe obywatelstwo dla prezydenta Gdańska. Obyło się bez zgrzytów, odbyło się godnie.
Cała Rada Warszawy jednogłośnie, wszyscy obecni, zagłosowali za przyjęciem wniosku o nadanie pośmiertne honorowego obywatelstwa Warszawy dla świętej pamięci pana prezydenta Pawła Adamowicza, jak również Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie kwestii, powiedzmy, mowy nienawiści w życiu publicznym, w dużym skrócie rzecz ujmując. Myślę, że to jest dobra decyzja, która została podjęta przez Radę Warszawy, także przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w takich momentach naprawdę powinniśmy być razem, powinniśmy dążyć do tego, żeby te emocje, które w pewnych miejscach już się pojawiły, jednak studzić, ponieważ naprawdę jest to bardzo ciężka sytuacja dla nas wszystkich, myślę, że dla wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych. To, co się zdarzyło, jest zdarzeniem naprawdę tragicznym. Jeszcze nawet nie było pogrzebu, dopiero jutro ta ceremonia będzie. Także bardzo dobrze, że w takich momentach jesteśmy w stanie wspólnie zrobić razem taki gest pojednania pewnego i uhonorowania tragicznie zmarłej osoby.
Honorowe obywatelstwo to jest jedyna forma uhonorowania Pawła Adamowicza, czy będzie chociażby ulica na przykład imienia prezydenta Gdańska świętej pamięci?
No, zgodnie z przepisami, które obowiązują, powinien mieć 5 lat od śmierci. Co prawda są takie przypadki wyjątkowe, kiedy od tego się odstępuje, ale na razie z tego co wiem, nie ma takiego wniosku.
A inne nazwy ulic, bo to był element sporu w Radzie Warszawy, jak honorować polskich bohaterów, także byłych prezydentów, już nie Gdańska, ale Warszawy.
No tak, no liczymy, że Koalicja Obywatelska także będzie w stanie wznieść się ponad pewne polityczne podziały, ponieważ są takie sprawy, które tego wymagają. No uważamy, że świętej pamięci prezydent Polski, prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, warszawek z urodzenia, ogromną część swojego życia związany z Warszawą, także pełniący funkcje ogólnopolskie, powinien zostać ponownie uhonorowany ulicą. Taką ulicą był honorowany przez pewien czas, ale jak wiemy, w zeszłym roku się to zmieniło. No liczymy, że w ogóle kwestia dekomunizacji zostanie w sposób należyty przeprowadzona. Na pewno Warszawa czeka na to, żeby wreszcie przestrzeń publiczna naszej stolicy, naszego miasta była wolna od patronów komunistycznych, a bardzo wielu bohaterów czeka na upamiętnienie. Przypomnę, że wśród tych, których nazwy zostały nadane przez wojewodę, a zniknęły, jest m.in. Inka, jest Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Romaszewski, bardzo wiele innych wybitnych, Zbigniew Herbert. Tak? Że bardzo wiele postaci, myślę, że postaci, które raczej powinny łączyć, zdecydowanie powinny łączyć, więc liczymy, że zostaną ponownie uhonorowane, bo im się to po prostu należy.
Być może ta tragedia także na tym polu przyniesie dobre owoce, bo były takie wypowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że wróci do uhonorowania Lecha Kaczyńskiego ulicą w Warszawie. Nie wiem, czy trwają jakieś takie już zakulisowe, żeby tego nie robić przed mediami, które zawsze podnoszą temperaturę sporu politycznego, jakieś rozmowy między państwa klubem a ratuszem, żeby godnie uhonorować byłego prezydenta Polski i Warszawy.
Liczymy, że to się stanie jak najszybciej. W tej chwili z tego, co wiem, żadnych rozmów nie ma, natomiast taka deklaracja oczywiście powinna cieszyć. No, liczymy, że prezydent Warszawy i prezydent Polski Lech Kaczyński będzie jak najszybciej ponownie patronem ulicy, ponieważ chociażby tylko i wyłącznie ze względu na kwestie związane z Muzeum Powstania Warszawskiego, jego wielkim wkładem w upamiętnienie historii Warszawy, nie mówiąc już o wielu innych powodach, o których moglibyśmy długo mówić, powinien on być uhonorowany w taki właśnie sposób.
Czekamy, że być może uda się to zrobić już godniej, bez cofania, nadawania i na różnych kontredansów przy okazji tak delikatnych spraw jak pamięć o bohaterach naszego miasta. Debata budżetowa to jest przed Radą Miasta już w czwartek najbliższy. Sprawdzę szybko w kalendarz, żeby nie być gołosłownym. 24 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Warszawy. Dziwne, bo obok budżetu i wieloletnich ram finansowych także prawie 60 innych punktów się znalazło. Jak państwo chcą w jeden dzień przerobić ważną debatę budżetową, debatę nad wieloletnimi planami finansowymi i do tego szereg innych decyzji, w tym skarg od obywateli.
No ja szczerze powiedziawszy, tutaj wyrażam swoją prywatną opinię na razie, ale wiem, że inni radni też ją podzielają, bo już z wieloma radnymi, kilkoma przynajmniej kilkunastoma na ten temat rozmawiałem. Wydaje mi się, że ten porządek jest zdecydowanie zbyt szeroki. Na pewno będziemy toczyć różnego rodzaju dyskusje na ten temat, ażeby w taki sposób przeprocesować te wszystkie sprawy, one oczywiście też powinny być jak najszybciej rozpatrzone, ale jednak w taki sposób je przeprocesować, żeby w należytym szacunkiem i godnością do każdej z tych spraw podejść. No jak wiemy, sesje budżetowe mają to do siebie, że kończą się późno w nocy, więc ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w środku nocy rozpatrywali jakieś sprawy związane z problemami naszych mieszkańców. No oni zasługują na to, żebyśmy w pełni jakby na świeżo z, tak powiem, umysłem zdolnym do przeprocesowania tego także i z udziałem publiczności, no trudno mieszkańców wciągać po nocy, żeby przysłuchiwali się punktom dotyczącym ich spraw, tak, także z obecnością, jeżeli będzie taka wola środków przekazu, więc no to powinno się na pewno odbyć w sposób sensowny. No uważam, że ten porządek obrad zaproponowany w tej chwili jest absolutnie nieadekwatny do rzeczywistości.
Między innymi są takie punkty, jak projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Ciekawe jestem, czy to się łączy z tą słynną bonifikatą za przekształcenie użytkowania wieczystego.
Tak, no na pewno tego typu punkty nie powinny się odbywać gdzieś tam pod osłoną nocy, kiedy wszyscy radni już będą zmęczeni po bardzo długiej dyskusji dotyczącej budżetu, a ona na pewno będzie długa, bo kwestie budżetowe są kwestiami właściwie kluczowymi, fundamentalnymi. No to jest taki pakiet tematów, który z całą pewnością zasługuje na odrębną sesję tylko na takie tematy. No. A jeżeli chodzi o to użytkowanie wieczyste, no to wiemy, że jest to sprawa szczególnie budząca wątpliwości, ponieważ warszawiacy są cały czas niepewni swego, ponieważ jak wiemy, Rada Miasta głosami Koalicji Obywatelskiej trzykrotnie zmieniała zdanie w tej sprawie. Najpierw mieliśmy bonifikaty 98% tuż przed wyborami, kiedy Platforma Obywatelska chciała się przypodobać warszawiakom. Po wyborach okazało się, że ratusz kierowany przez Platformę Obywatelską zmusza radnych do tego, żeby cofnęli te decyzje. Mówię tu o radnych Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska następnie zmieniła zdanie i podjęła decyzję, że jednak obniżamy do 60%. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko tej obniżce i następnie jednak pod presją mieszkańców, przy naszym też mocnym sprzeciwie, przy także presji, myślę, medialnej, bo media bardzo ten temat podchwyciły i bardzo dobrze, że media, także ogólnopolskie, informowały o tym wielkim oszustwie wyborczym, jakie miało miejsce w Warszawie. Nastąpił zwrot i jednak okazało się, że te pieniądze, których przez tydzień nie było, się znalazły i Klub Koalicji Obywatelskiej zmienił zdanie i trzeci raz odbyło się głosowanie i trzeci raz był znowu inny wynik, czyli ponownie warszawiacy mają bonifikatę 98-99% i bardzo dobrze, ale musimy pilnować, żeby to się nie zmieniło, ponieważ jeżeli ktoś zmienia zdanie raz w tygodniu i trzy razy głosuje inaczej w tej samej sprawie, to nie jest to niestety, ale ktoś, komu można w pełni wierzyć.
Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla dziennika Polska The Times powiedział, po prostu to był błąd wynikający ze złej oceny sytuacji politycznej. Tak lapidarnie ocenił wycofanie się z bonifikat, a potem przywrócenie, ale rząd tutaj, rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli pański również rząd, też miał opracować ustawę, która ułatwi, która umożliwi, żeby bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa w granicach Warszawy były w tej samej wysokości, co na gruntach samorządowych. A tej ustawy chyba jeszcze nie ma.
Ale mamy już projekt nowelizacji tej ustawy z inicjatywy Senatu. On został złożony i taka procedura jest w tej chwili w toku i będzie taka możliwość, żeby również na tych gruntach taka bonifikata wyższa była.
Te bloki, nie jest ich dużo znowu, ale jednak są, które...
Tak, bo Skarb Państwa są zupełnie też inna skala tych gruntów, jest znacznie, znacznie mniej. To są głównie takie specyficzne tereny.
Ale niemniej niesprawiedliwość zostaje.
Jest oczywiście i w tej chwili jest to zmienione.
No to przejdźmy do samego budżetu, bo w tym projekcie na rok przyszły Rafał Trzaskowski dość mocno namieszał, między innymi budżet ma realizować jego obietnicę bezpłatnych żłobków dla wszystkich warszawiaków. To ma kosztować prawie 800 milionów złotych, oczywiście w kilku latach, w tym między innymi projekt oddania w tej kadencji 14 stacji metra, a jeżeli wszystko pójdzie dobrze, mówi Rafał Trzaskowski, to jeszcze w tej kadencji rozpoczniemy budowę trzeciej linii metra w Warszawie. Pan jest zadowolony z tego projektu budżetu, który będzie przedstawiał nowy prezydent?
To znaczy tutaj trzeba byłoby na początku zrobić pewne zastrzeżenie. Ten budżet już się kilkakrotnie zmieniał, to znaczy nastąpiły autopoprawki w poszczególnych elementach dotyczących konkretnych sfer. Też słyszymy, że jeszcze będą jakieś zmiany czynione. Na komisji budżetu zresztą akurat nie jestem członkiem tej komisji, ale z tego, co mi mówili koledzy z klubu, którzy byli przewodniczący przewodnicząca Rady, między innymi inni radni Platformy stwierdzali, że jeżeli na coś zabraknie pieniędzy, to jeszcze będzie dosypywanie, nawet i w marcu, tak już w ramach tego budżetu, więc to nie jest tak, że ten budżet w tej chwili już jest ostateczny. My uważamy, że w tym budżecie jest bardzo wiele jeszcze takich dziur, obszarów, które nie zostały odpowiednio docenione. No ja na przykład jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury muszę zwrócić uwagę na gigantyczne cięcia, kilkadziesiąt milionów mniej na kulturę. I tam była nawet taka sytuacja, że w pewnym momencie w jednej z wersji tego budżetu wyleciały całkowicie stypendia artystyczne dla, na szczęście to już jest przeszłość, to zostało zmienione, ale dla artystów, tak więc artyści nie mogliby liczyć na wsparcie od miasta. Ale w tej chwili cały czas, jeżeli chodzi na przykład o tą część dotyczącą kultury, co ja szczegółowo analizowałem na Komisji Kultury i Promocji Miasta, no to tam mamy cięcia właśnie do prawie wszystkich instytucji. Mamy w tej chwili powinniśmy mieć przygotowania do bardzo wielu ważnych rocznic, między innymi setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, więc raczej należałoby się spodziewać dodatkowych nakładów. Mamy 80. rocznicę wybuchu wojny, obrony Warszawy, powstanie warszawskie, 75. rocznicę, więc chociażby w tej sferze pamięci narodowej są bardzo ważne obszary. No a jednym z argumentów za tym, żeby ten budżet na kulturę obcinać, jest to, że mieliśmy w zeszłym roku obchody setnej rocznicy zyskania niepodległości, więc w tym roku już nie trzeba tak dużo na rocznicę i dziedzictwo. No naszym zdaniem właśnie trzeba, bo chociażby te trzy rocznice i wiele innych przecież w tym roku przypadają. Rada Warszawy też przyjęła uchwałę, że są jeszcze inne rocznice, między innymi 1 maja związana rocznica z wejściem Polski do Unii Europejskiej, gdzie Rada Warszawy z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że jest to rocznica, która musi być w należyty sposób upamiętniona. No ja nie wiem, za co oni planują jako Urząd Miasta te obchody rocznicowe zorganizować, jeżeli obcinają o kilkadziesiąt milionów budżet na tę właśnie sferę.
Ale może jest tak, że budżet Warszawy jest w tak złej sytuacji, że wszędzie trzeba szukać nawet najmniejszych oszczędności, żeby on się w tej perspektywie pięcioletniej kadencji Rafała Trzaskowskiego spiął i nie rozleciał w drzazgi.
No na pewno musimy pamiętać, że Rafał Trzaskowski w czasie kampanii wyborczej bardzo dużo rzeczy obiecywał, a potem się często z tych obietnic wycofywał, czy tam je, można powiedzieć, że rozwadniał, rozmiększał, chociażby jeżeli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, to były obietnice bardzo konkretne dotyczące tych podwyżek, które już wiemy, że nie zostaną zrealizowane w takich kwotach, jakie były w czasie kampanii wyborczej zgłaszane. Jeżeli chodzi o te żłobki, to też z tego, co wiemy, w jednej z tych wersji, która była przedstawiona, są opóźnienia, jeżeli chodzi o likwidację tak zwanych kopciuchów, czyli walkę ze smogiem, to też już mamy mowę o tym, że to będzie przez 3 lata robione, miało być szybciej robione, więc widzimy, że w kampanii wyborczej prezydent Trzaskowski, wtedy jeszcze nie prezydent, tylko kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, bardzo łatwo składał obietnicę, że już tutaj zaraz, natychmiast, od razu po wyborach zrobimy mnóstwo rzeczy, a jak już przyszło do pełnienia urzędu, to się troszeczkę przesuwa w czasie, rozwadnia lub w ogóle pieniędzy.
Gościem popołudnia wnet Piotr Mazurek, radny Miasta Stołecznego Warszawa z Prawa i Sprawiedliwości. A czy państwo jako radni macie wgląd w całość budżetu? Bo nowelizacja ustawy samorządowej, którą pański rząd przeprowadził i posłowie pańskiego ugrupowania, między innymi zwiększała kompetencje radnych w zakresie kontroli miejskiej władzy wykonawczej. Czy wy jako klub opozycyjny macie naprawdę wgląd w realny stan budżetu Warszawy?
Znaczy, no mamy wgląd w dokumenty, które są nam przedstawiane przez Urząd Miasta. W ramach poszczególnych komisji odbywają się dyskusje dotyczące tych konkretnych obszarów, czyli na przykład w Komisji Kultury mówimy o budżecie na kulturę, na Komisji Edukacji, o budżecie na edukację i tak dalej, w ramach Komisji Budżetu już mamy wszystko i tam jest przedstawiana całość i oczywiście na sesji też będziemy mieli całość, także załączniki dzielnicowe, które są bardzo ważne. Już wiemy, że w bardzo wielu dzielnicach będą potrzebne poprawki i radni Prawa i Sprawiedliwości będą mieli sporo poprawek dotyczących tych załączników dzielnicowych. Wiele dzielnic nie dostało pieniędzy na to, no co mieszkańcy poszczególnych dzielnic wskazują, że takie środki powinny być zabezpieczone. Na pewno będziemy korzystać z tych funkcji kontrolnych, natomiast no ja myślę, że też powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo z jednej strony widzimy, że prezydent Trzaskowski już wskazuje, że na pewne rzeczy pieniędzy nie ma, przynajmniej w takiej wysokości, w jakiej obiecywał, albo nie teraz, tylko później. Za to są takie obszary, na które pan prezydent pieniądze znajduje, na przykład
karta LGBT+.
Pewnie. No właśnie, jest dokładnie jeden z tych obszarów, który chciałem poruszyć, ponieważ w czasie kampanii akurat pan prezydent tego nie obiecał, ponieważ nie podpisał tej karty, powiedział, że ją podpisze po wyborach, natomiast w tej chwili, kiedy nie ma pieniędzy na wiele rzeczy, a na inne okazuje się, że trzeba poczekać powiedzmy na 3 lata, tak? Są też różne opóźnienia, jeżeli chodzi o budowę placówek edukacyjnych, mamy przesunięcia, że nie w tym roku, a w następnym, czy jeszcze za 2 lata, ale jeżeli chodzi o tą kartę LGBT+, to się okazuje, że pan prezydent Trzaskowski już w styczniu chce ją podpisywać, takie zapowiedzi mamy, no i ta karta wiąże się niestety, ale z bardzo poważnymi zobowiązaniami dla miasta, no bo jednym z takich najbardziej chyba symbolicznych elementów tego dokumentu jest zobowiązanie do budowy hostelu LGBT+, czyli takiej placówki, która, jak rozumiem, byłaby utrzymywana z naszych pieniędzy, która...
Ale to miasto ma wybudować, czy bezpośrednio ratusz będzie, urzędnicy ratusza może nie będą bezpośrednio kładli cegieł, ale jak rozumiem, hostel będzie własnością miasta.
No chodzi o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel, prawda? Bo była taka placówka utrzymywana przez jedną z organizacji pozarządowych tego profilu LGBT, która to placówka upadła z tego, co się orientuje na skutek braku kolejnych grantów na utrzymanie tego typu miejsca. Natomiast w tej chwili to już jest zobowiązanie władz samorządowych do tego, żeby taką placówkę stworzyć i utrzymywać. Więc to jest konkretny koszt dla nas wszystkich. No ale z tej placówki mogłyby korzystać tylko osoby LGBT. Czyli jeżeli ktoś będzie miał problem mieszkaniowy, prawda, nie będzie mógł się doczekać na mieszkanie, no to powinien wtedy się zadeklarować, jak rozumiem, jako taka osoba, to będzie takiej osobie łatwiej. No to jest oczywisty absurd. To jest właśnie, powiedział, że no, dyskryminacja tych osób, które nie należą do tej społeczności chyba. No, no mi się wydaje, że w sytuacji, w której mamy tak wiele problemów w Warszawie, no nie jest to najbardziej palący problem. Kwestie związane z jakimś pełnomocnikiem, czy mamy tworzyć nowy urząd, który się będzie zajmować tymi osobami LGBT. Kwestie związane z jakimiś lekcjami w szkołach. To są wszystko dodatkowe koszty.
Centrum społeczno-edukacyjne i kulturalne dla osób LGBT no plus właśnie, przeciwdziałanie przemocy wobec osób homoseksualnych oraz zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki między innymi bezpieczeństwa. To są te główne założenia karty LGBT+. Czy ta karta, w ogóle jej postanowienia, jej zapisy będą tematem posiedzenia Rady Warszawy, czy w ogóle was to ominie?
Jest taka zapowiedź, że na jednej z najbliższych sesji ta karta będzie tematem dyskusji. No ja jestem przekonany, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie miał bardzo wiele argumentów przeciwko podpisywaniu tej karty. No uważamy, że w aktualnej sytuacji budżetowej, w której brakuje pieniędzy na wiele rzeczy, to jest absolutnie nie taka kolejność działań, nawet jeżeli by rozważać merytorycznie, czy to jest słuszne, czy nie, czy ideowo. No ja na przykład dostałem ostatnio odpowiedź na swoją interpelację w sprawie, no bo właśnie mówimy o równości, o dyskryminacji. No jest taka grupa, która jest bardzo dyskryminowana w mieście Warszawa, to są osoby niepełnosprawne. Ja napisałem taką interpelację w sprawie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, między innymi się pytałem o kwestię związaną z komunikacją miejską, jak ona jest dostosowana i dostałem taką ładną tabelkę, z której wynika, podpisał to pan wiceprezydent Soszyński, że w Warszawie jest 578 przystanków, czyli naprawdę bardzo dużo, które są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czyli tam na przykład nie ma windy, a jest wiaduk, czy są inne bariery, naprawdę bariery i to dyskryminujące mieszkańców z powodu niezależnych.
Szczególnie dla mieszkańców Warszawy, pewnie trochę mniej dla mieszkańców Krakowa informacja, że to nie są jakieś lokalne czy małe przystanki w dalekich dzielnicach, tylko na przykład przystanek tramwajowy na Dworcu Centralnym jest całkowicie niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Tak, na placu na Rozdrożu mamy taki przystanek. Mamy mnóstwo takich przystanków, gdzie są jakieś wiadukty, są gigantyczne schody. Przyjmę za tym, że jak jest zima i mróz, to często z tych schodów może nawet osoba całkowicie sprawna po prostu spaść, bo niestety służby miejskie, to jest też jedna z moich interpelacji, kwestia stosowania odśnieżania i innych takich rzeczy, które w Warszawie szwankują. I osoby niepełnosprawne są naprawdę dyskryminowane. I ja dostaję odpowiedź, z której wynika, że jest 578 przystanków niedostosowanych. Ja się też pytałem na przykład o to, ile jest przystanków niedostosowanych do potrzeb osób niewidomych. No to pan wiceprezydent odpisał, że w ogóle oni tego nie wiedzą, bo oni właśnie nie wiedzą, co powinno być zrobione na przystanku, żeby on był dostosowany do potrzeb osób niewidomych. No to już w internecie na jednym z portali znalazłem bardzo szczegółową analizę środowiska osób niewidomych i niedowidzących, że to jest bardzo jasno określone i są pewne standardy także międzynarodowe, które tego dotyczą. Czyli oni tutaj bardzo poważną grupę, a to są też i osoby starsze, tak, które mają różne problemy z poruszaniem się, to są i matki z dzieckiem, tak, czy rodzice z dziećmi w wózkach, więc to jest bardzo szeroka grupa i ten temat jest jakby gdzieś tam zestawiony na bok. Oni właściwie się tak tłumaczą, że no może to jest jakiś problem, ale specjalnie takiego szybkiego rozwiązania przewidują, ale jeżeli chodzi o hostel LGBT, no to proszę bardzo, już zaraz natychmiast.
Prawda? Mówi się, że ta kadencja Rady Warszawy będzie czasami ciekawsza niż obrady Sejmu. Ten element ideologiczny jest widoczny już na tych 5, 3 zwyczajnych, 2 nadzwyczajnych sesjach Rady. To jest tak, że to będzie miejsce samorządu, gdzie powinna się odbywać praca bardzo merytoryczna, konkretna na rzecz realnych potrzeb mieszkańców, a już widać, to będzie bardzo silnie zideologizowana rada i bardzo ideologiczne obrady?
Myślę, że tak. No, widzieliśmy, że jedną z pierwszych decyzji pana prezydenta Trzaskowskiego było wypuszczenie w miasto tak zwanego tramwaju różnorodności, prawda? Więc to już jest znowu pewna priorytetyzacja, co jest dla niego najważniejsze, co jest mniej ważne. To było w pierwszych tygodniach urzędowania. No i mieliśmy spektakularną wtopę, ponieważ ten tramwaj się zepsuł pierwszego dnia. To jest też, myślę, że symbolem skuteczności tej ekipy i tego, jak to będzie wyglądało. No w tej chwili mamy tą kartę LGBT+, no więc w pierwszych miesiącach miesiącach. Właściwie nie mamy żadnych konkretnych działań, które moglibyśmy wymienić dla wszystkich mieszkańców, które naprawdę byłyby warszawiakom potrzebne, a mamy działania ideologiczne, mamy wydawanie pieniędzy na rzeczy, które są bardzo dyskusyjne, dotyczą bardzo wąskiej, krzykliwej, ale bardzo wąskiej grupy osób. No i wydaje się, że no niestety pan prezydent Trzaskowski, który no powiedzmy sobie szczerze, nie ma zbyt wielkiego pojęcia o zarządzaniu miastem, właśnie próbuje się także medialnie pokazywać poprzez takie miękkie tematy, w których jest w stanie dosyć łatwo funkcjonować. No, on też deklarował, że jest człowiekiem, który jest z rodziny artystycznej i bardzo mu zależy na kulturze. No, a na kulturę mamy cięcia o kilkadziesiąt milionów, więc no niestety, ale widzimy, że pan prezydent Trzaskowski próbuje ideologią zastąpić takie realne pomaganie, rozwiązywanie problemów warszawiaków.
W czwartek 25 stycznia budżetowe posiedzenie Rady Warszawy, więc wszystkich warszawiaków zapraszamy, kto może niech przyjdzie,
bo bardzo posiedzenia ważne posiedzenie
są otwarte także dla publiczności. Piotr Mazurek, radny Miasta Stołecznego Warszawa, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem popołudnia Wnet. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bardzo. My na chwilę przeniesiemy się do Francji za sprawą ZAS, ale zaraz potem popołudnie wraca do spraw polskich. Mam nadzieję, że naszym gościem telefonicznie będzie pani poseł Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej, a porozmawiamy o aferze Get Back i nowo powołanej nadzwyczajnej podkomisji, która tą aferą właśnie się będzie zajmować. Zostańcie państwo z nami.